studio pani Małgorzata Matycka. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I tak bliżej do mikrofonu panią zaproszę. I pan Adam Musiał, witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Nauczyciele, odpowiednio pani Małgorzata uczy w Łodzi w 12 Liceum im. Wyspiańskiego Stanisława i w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima. A w tym Pałacu Młodzieży to co pani robi?
Bardzo różne rzeczy, bo i prowadzę grupę literacką i zajęcia dla maturzystów i troszkę filozofii dla dzieciaków takich najmłodszych. No dużo mówić.
Czyli pani w pracy spędza czas, a później jeszcze pani pędzi do tego Pałacu Kultury?
Tak mniej więcej to wygląda.
A rodzina i tak dalej, czas na własne różne sprawy to kiedy?
Są weekendy, są wieczory późne, także można wszystko pogodzić.
Okej. I pani została dzisiaj nagrodzona nagrodą imienia Ireny Sendlerowej. Tak słówko powiemy o tym, ja tak się tutaj wesprę po prostu internetem. Irena Stanisława Sendlerowa, pseudonim Jolanta, zmarła w 2008 roku. Polska działaczka społeczna i charytatywna, to z Wikipedii oczywiście, od 1942 roku członek Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu. Coś państwo chcą dodać jeszcze?
No to jest w ogóle pomysłodawczyni tejże nagrody. Jak tutaj rozmawialiśmy przed wejściem do studio, wszyscy wspominają Irenę Sendlerową przede wszystkim jako osobę taką bardzo ciepłą, serdeczną, otwartą na ludzi. No to jest chyba bardzo istotne i takie.
A pan chce coś dodać?
Myślę, że dwa zdania takie bardzo dobitnie charakteryzują Irenę Sendler. Wspominała, że tata uczył ją w dzieciństwie, że ludzie dzielą się na złych i na dobrych po prostu, a żadnych innych wielkich różnic między nimi nie ma. A druga rzecz, że jak ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba mu tej pomocy zwyczajnie udzielić.
A jak ten zły prosi o pomoc, to wtedy też?
No to trudne pan pytanie filozoficzne zadał w tej chwili.
Bo ja mam taką teorię prywatną, że ludzie się nie dzielą na dobrych i złych, tylko w każdym jest i jedno i drugie po prostu. I ono raz tak, a raz
oczywiście to jest trochę pewnego rodzaju uproszczenie. W każdym z nas myślę, że istnieje skłonność do dobrych i do złych rzeczy. A problem w tym, żeby wzmacniać tę ku dobremu i trochę tłamsić tę ku złemu, jakoś ją redukować.
Tak, i w ten sposób prosto ja sobie z tego takiego trudnego pytania tam, czy złym też trzeba pomagać, wychodzę, bo mówię, jak on tam trochę zły, to pewnie i też dobry w środku, więc pomagam tej dobrej części po prostu i nie mam tego problemu. Pan Adam Musiał z kolei jest wyróżniony wyróżniony w ramach nagrody imienia Ireny Sendlerowej.
Tak, to tak może... Powiedzmy, że otrzymałem wyróżnienie.
Właśnie. I pan jest z kolei nauczycielem. Uczy pan angielskiego i czego jeszcze?
I wiedzy o kulturze.
Wiedzy o kulturze to jeszcze zapytam. W Krakowie, w trzecim społecznym liceum ogólnokształcącym i w społecznym gimnazjum numer 7. I pana staż pracy to 17 lat, a pani 12 w liceum. W szkole?
Nie, troszkę krócej.
Jeszcze krócej.
Tak. Około 10.
A dostała pani pieniądze jakieś dzisiaj?
Tak. Na razie dostałam, że tak powiem,
czek
tak. Aha. Jest.
I to jest taki dla pani, że pani może sobie zrobić z nim, co chce?
Tak, natomiast ja myślę, że na pewno część tej nagrody spróbuję spożytkować w ramach naszych dalszych działań. Natomiast nie chciałabym teraz jakiejś deklaracji składać.
Jasne,
nie o to chodzi. Natomiast no tak, jest to też aspekt jakiś dość istotny.
A ile to jest?
Tej nagrody. To jest 15 tysięcy.
A nie miała pani takiej pokusy, że właśnie za to wszystko, co kurczę się narobiłam i tak dalej, to teraz sobie tak to wydam po prostu?
Miałam, ale doświadczenie nakazuje racjonalizować rzeczywistość i jeszcze nie mam, ja w ogóle nie spodziewałam się tej nagrody, więc jakby nie do końca mam jeszcze jakąś koncepcję.
Kupi pani sobie coś, czy jak to będzie?
No myślę, że będziemy świętować z przyjaciółmi. Najpierw od tego zaczniemy.
Jutro, tak? W Łodzi czy w piątek raczej?
No doczekamy chyba do piątku. Doczekamy.
No jasne, bo później pani musi przecież pójść do szkoły i dobrze byłoby jednak tak na trzeźwo, nie? Po prostu do tej szkoły pójść.
Tak, z otwartym umysłem przede wszystkim.
A pan dostał jakiś fant?
Dostałem talon na książki.
Talon na książki. Taki na jakie książki? Dowolne?
Na dowolne książki.
Świetnie.
Znanej sieci księgarni.
Pani Małgorzata, to za co pani dostała tę nagrodę?
Ta nagroda, to znaczy ja już od kilku lat zajmuję się różnymi działaniami na rzecz edukacji. Zaczęło się od 6 lat temu, od koncertu Różni i Równi. To była taka koncepcja, żeby na scenie pokazać różne zespoły młodzieżowe, grające różną muzykę, wywodzące się z różnych tradycji, ale grające dla jednej wspólnej idei. I tą ideą był dzień, Międzynarodowy Dzień Walki z faszyzmem i antysemityzmem. I tak już w tym roku zagramy właśnie po raz szósty. Także to jest takie chyba...
A to działanie w tym Pałacu Kultury, tak?
Tak, to ta koncepcja powstała w Pałacu, właśnie w Pałacu Młodzieży. Bardzo fajnie zaangażowała się młodzież również z 12 liceum. Właściwie mam taką grupę młodzieży, która trwa i jest do tej pory. Już zdarza się, że w październiku... Tak, że już w październiku piszą, czy Pani Małgosiu, czy robimy różnych i deklarują jakieś tam wsparcie, pomoc.
A jakich Pani tak wyjęła? Skąd? W jaki sposób? Były ogłoszenia? Pani gdzieś chodziła? Czy jak to było?
Jeśli mam być szczera, to pierwszego wyjęłam, ponieważ był szalenie nieznośny na lekcjach i mieliśmy nieustannie inne zdanie co do tego, jak powinna wyglądać edukacja polonistyczna, chociaż bardzo się szanowaliśmy i lubiliśmy. I tak na fali jakichś rozmów o muzyce i takich dyskusji powstała taka koncepcja.
Jak taki jesteś kozak, to może byś współorganizował ze mną taki festiwal, tak?
Tak, jesteśmy cały czas razem. W takim sensie zawodowym i możemy, fajnie nam się pracuje. Troszkę, na początkowo to były ogłoszenia jakieś tam posyłaliśmy do szkół, natomiast w tej chwili to już działa drogą pantoflową. Zgłaszają się jedni, drudzy, trzeci chętni. Tak?
Potem i to są koncerty.
I to jest koncert, to jest koncert.
A jakieś Pani widzi rezultaty tego działania?
Rezultaty. Myślę, że jest bardzo fajnie, jeżeli promując na przykład ten koncert, młodzi ludzie mówią, że na tym koncercie wyrośli, czy się wychowali. Tak? Bardzo fajnie, jeżeli chcą uczestniczyć przy okazji, bo czasami są też przy okazji jakieś warsztaty organizowane i oni chcą w tym uczestniczyć, rozmawiają.
Ale rzeczywiście różni się spotykają?
W tej chwili idzie ten koncert w kierunku raczej muzyki rockowej, tak? Ale to się zadziało jakby automatycznie, tak? Bez żadnej absolutnie selekcji, ale mieliśmy i hip-hop, i poezję śpiewaną, także tutaj bardzo, bardzo różne kierunki.
Aha. I taką na przykład muzykę narodową jakąś i na przykład z drugiej strony zespół cygański?
Jeszcze zespołu cygańskiego nie mieliśmy, ale wszystko,
to byłby najlepszy.
Wszystko jest przed nami.
Tu łyse pałki, tak. Tam irokezy, tam długie włosy, tam dresy.
Z tą muzyką narodową to trzeba tak ostrożnie, to dużo można byłoby mówić, bo muzyka jest bardzo silnym nośnikiem przede wszystkim, tak? Młodzież, zresztą nie tylko młodzież, bardzo chętnie jakby chłoniemy te treści tam przekazywane, więc tu trzeba ostrożnie.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą Pani robiła, to jaka?
I to jest konkurs Młodzież Pamięta i to jest konkurs, który literacki, tak, na opowiadanie, inspirowane bądź wydarzeniami historycznymi, bądź też jakimiś aktualnymi wydarzeniami. Mhm. Ostatnia edycja była poświęcona Tuwimowi z racji roku Tuwima i tam chodziło o to, żeby napisać opowiadanie inspirowane jakimś jego tekstem literackim.
I to Pani ogłasza po prostu w łódzkich szkołach i ludzie przysyłają?
Tak, to ma zasięg wojewódzki na takim poziomie. Później ten konkurs członkowie grupy literackiej Silvarerum dokonują wyboru i podsumowujemy ten konkurs jakimiś warsztatami.
I tam sens tego jest jaki?
Sens jest taki, żeby młodzi ludzie popatrzyli na historię i dostrzegli pewną powtarzalność, tak, żeby umieli krytycznie oceniać rzeczywistość, która się wokół nas dzieje, żeby zauważyli pewne mechanizmy historyczne, ale też żeby po prostu ich uwrażliwić na to, co się działo, żeby pokazać, że historia to nie są tylko daty, fakty, ale to przede wszystkim są żywi ludzie wciągnięci gdzieś tam w wir wydarzeń.
Teraz ostatnio był Tuwim, a poprzednimi razami na przykład co?
Był na przykład, był Holokaust, tak? Był również taka była również taka inspiracja tym, co się dzieje aktualnie. Także to są.
A tym, co się dzieje aktualnie, to chodzi o co? Tak, bo Łódź to jest taki tygiel trochę, prawda? Trochę też tak.
No, mówi się o Łodzi jako o mieście czterech kultur, pozostałości tych czterech kultur, jakby one cały czas my to widzimy. W tej chwili mnóstwo rzeczy się dzieje w Łodzi, takich, które mają upamiętnić, tak, przeróżne wpływy różnych środowisk na to miasto i bardzo dobrze.
Ale też to jest, tak jak pani mówiła, o współczesności, ci, co mają pracę i ci, której pracy nie mają, prawda?
No właśnie, Łódź jest też miastem szalonych kontrastów, szalonych. To wystarczy wyjść z centrum handlowego, przejść 200 metrów i jesteśmy w innym, zupełnie w innym świecie.
Wystarczy wejść w bramę na Piotrkowskiej, tak
naprawdę. W bramę na Piotrkowskiej również, albo gdzieś tam zboczyć z uliczki. No niestety tak w Łodzi jest, że są, to jest
strasznie
podzielony. Było kilka takich prac, natomiast ja ten temat staram się z kolei na lekcjach polskiego przede wszystkim poruszać.
To o lekcjach będziemy rozmawiać
bo
później.
To jest tutaj taki nośny, żywy temat.
Bo oni przychodzą, rozumiem, z tym w głowach, prawda? I trzeba o tym na polskim pogadać.
Tak. A czasami trzeba im uświadomić, że mają to w głowach i dopiero potem porozmawiać, tak? Pokazać ten problem.
Ja sobie zapisuję, ale jeszcze a propos nagrody imienia Ireny Senderowej, to Akademia Tolerancja. Cóż to takiego jest?
W Pałacu Młodzieży razem z grupą i tutaj moich przyjaciół, właściwie przyjaciółek, prowadzimy takie zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i również dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. I do tej pory te zajęcia miały no, po części charakter stały, a po części dość chaotycznie zapraszaliśmy, czy przy okazji różnych uroczystości z zewnątrz szkoły na warsztaty o, w moim przypadku, o charakterze takim filozoficzno-literackim. Natomiast w tej chwili to wszystko zostało zebrane razem i powstała taka koncepcja, taki projekt stałych, regularnych warsztatów
dla dzieciaków
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zarówno naszych stałych uczestników, jak i no na przykład ja mam, mogę powiedzieć o tych warsztatach, jasne, które ja prowadzę, bo to jest, są jeszcze filmowe, plastyczne i tak dalej. Ja zaczynam od warsztatu Lubię siebie, szanuję innych.
I na czym to polega?
No to polega przede wszystkim na tym, żeby dzieci zobaczyły, to bardzo fajnie im gra. Oni dostają takie, wycinają z papieru człowieka, postać człowieka i próbują wpisać swoje marzenia, pragnienia w tę postać. Potem się tymi kartkami wymieniają, patrzą na marzenia, pragnienia innych ludzi, na lęki, obawy. To jest bardzo ważne, żeby te warsztaty też były elastyczne, bo przy różne grupy przychodzą. Jeżeli przychodzi grupa, która jest skonfliktowana, no to najpierw trzeba te konflikty gdzieś tam otworzyć,
czyli czego
pokazać,
się uczą?
Że żeby szanować innych i żeby być szanowanym, to najpierw trzeba polubić siebie ze wszystkimi wadami, lękami, jakimiś niedostatkami, a tego jest przecież sporo. Od tego zaczynamy. No a później idziemy w inne, tak, w inne tematy, na przykład dlaczego zabawa jest niemądra, albo co noszę w sercu. No to oczywiście muszą, przepraszam, nie zabawa, tylko dlaczego zabawa w wojnę jest niemądra. Co noszę w sercu.
Dla chłopaków
i tak dalej.
To trochę takie trudne chyba, co, żeby tak uwierzyć, że zabawa w wojnę jest.
Bardzo się obrażają, jak przychodzą z pistoletami.
No bo jaką alternatywę dla tej zabawy w wojnę pani ma dla chłopaków?
To co tutaj kolega mógłby mnie wesprzeć, prawda? W takich
ale jaka alternatywa? Bo ja też mam synka, on tak lubi czasem się pobić.
Jest mnóstwo innych działań i zabaw i zawodów, że tak powiem, niż żołnierz, które mogą takim dzieciakom zaimponować. Tak? Ale to są oczywiste rzeczy. No, pewnie zaczynamy od strażaka,
ale
przez policjanta.
Ale chłopcy lubią się pobić trochę, tak, żeby się pobić.
No to sport dajemy wtedy.
A, okej. Okay. Szermierka.
No niekoniecznie.
W studio jest też pan Adam Musiał, A pan tak krótko, tak jakby pan mógł zagadnąć, za co pan dostał nagrodę, wyróżnienie imienia z Ireny Senderowej?
Myślę, że za... Ja nie robię żadnych wielkich, spektakularnych akcji, więc pewnie za szereg działań, które robię od paru lat.
W studiu pani Małgorzata Matecka, witam raz jeszcze.
Witam.
Laureatka nagrody imienia Ireny Sendlerowej, świeżo upieczona dzisiaj. I pan Adam Musiał, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Wyróżniony w ramach tej nagrody.
Tak.
Oboje państwo to nauczyciele. Pani Małgorzata Matecka jest nauczycielem języka polskiego w 12. Liceum im. Wyspiańskiego. Rozmawialiśmy o kościele w przerwie, więc tak troszeczkę wyszło. Wyspiańskiego w Łodzi. Też pani pracuje w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Jak tego Tuwima mogłem też zmienić na coś, ale nie udało mi się tak spontanicznie. A pan Adam Musiał jest, uczy angielskiego i wiedzy o kulturze w zespole szkół po prostu w Społecznym Gimnazjum nr 7 i w trzecim Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. I tak jak już wiemy, nie wiem, za co pani mniej więcej dostała, to zanim pan powie, to co to jest ta wiedza o kulturze?
To jest taki przedmiot nauczany w dość ograniczonym wymiarze, jeśli chodzi o godziny, a bardzo szeroki w swojej treści, mocno interdyscyplinarny, który obejmuje różne dziedziny, bo i jest trochę historii sztuki, jest trochę socjologii, antropologii, bym powiedział, i może być religioznawstwa. I można zrobić wiedzę o muzyce, o teatrze, rozmaite rzeczy.
O płci też?
To w ramach tej socjologii, antropologii, tak. To myślę, że dla mnie to jest ważny punkt i nie ukrywam, że trochę go rozdymam bardziej niż by to chciała tak zwana podstawa programowa, bo myślę sobie, że nasi uczniowie, uczennice są na siebie skazani w tym społeczeństwie jako te dwie różne płci i dobrze, gdyby trochę o sobie się dowiedzieli i nauczyli się też o stereotypach istniejących wobec nich samych i dlaczego one są nieprawdziwe i skąd one się biorą i co zrobić, żeby nie myśleć stereotypowo.
Co zrobić, żeby nie myśleć stereotypowo?
Poznać, dowiedzieć się,
zadawać
zrozumieć.
Pytanie. Dobrze, czyli pan powiedział, że pan nie robi w przeciwieństwie do pani Małgorzaty jakichś takich wielkich projektów, a te małe rzeczy, które pan robi, to są jakie?
To są różne, na przykład różne działania dotyczące nauczania o żydowskim Krakowie. To robię ze swoimi uczniami, ale też z uczniami kolegów, koleżanek z innych szkół krakowskich i pozakrakowskich.
Jest takim nauczycielem objazdowym.
Nie, może zdarza mi się też na gościnne występy jeździć, ale też najczęściej, ponieważ w Krakowie mam tę możliwość, gdzie jakby większość tej tkanki urbanistycznej, architektonicznej żydowskiego Krakowa i obszaru getta została, że mogę też zrobić lekcje w terenie, mogę zrobić takie sesje w szkole, ale mogę też ich zabrać
w teren. Czyli wyciąga pan dzieciaki ze szkoły na długie wycieczki, a z tych innych szkół tak samo? Znaczy oni tak się umawiają?
Tak, czasami, więc spotykamy się czasami na przykład na Kazimierzu, ale też możemy zrobić żydowski Kraków poza Kazimierzem, poza tą tak zwaną tą typowo żydowską.
W ramach godziny lekcyjnych? Czy jak
najczęściej to jest absolutnie poza programem. Większość rzeczy, które robię, akurat to, co pan pyta na początku, o te sprawy wiedzy o kulturze, to oczywiście robię w ramach lekcji, ale sporo tych rzeczy, muszę sobie stworzyć nisze, które mogę zapełnić tym, co bym chciał zrobić. Więc robię to poza programem.
Poza wynagrodzeniem, rozumiem.
Tak, też.
Czemu pan to tak robi w zasadzie?
No, z wielu powodów. Jeśli zaczniemy od tego żydowskiego Krakowa, to jest... Po pierwsze, myślę, że absolutnie ważne jest, żeby wystawiać młodego człowieka na wartość inności. W Krakowie ta inność ma oblicze żydowskie. I właściwie trudno nie zauważyć, że z powodu tej obecności, tej tkanki urbanistycznej, o której mówiłem, że czegoś tam brakuje. I myślę, że młody człowiek powinien umieć szanować inność, docenić jej bogactwo. A w przypadku tej inności żydowskiej w Krakowie, myślę, że zwyczajnie trzeba po ludzku przede wszystkim pamiętać o tych ludziach, którzy byli, którzy współtworzyli to miasto, byli jego współgospodarzami. Po ludzku, ale też po polsku, bo to byli żydowscy Polacy.
Ale jaka jest korzyść dla ucznia, jak tak się konfrontuje z takim innym?
Myślę, że to oczywiście pyta mnie pan o wymierne efekty. To jest trudne do wymierzenia. Dla mnie taką wartością jest to, że przynajmniej w kilku twarzach widzę zaciekawienie, poczucie takiej ciekawości, czasami empatii, czasami fascynacji, a czasami zadowolenia, że czegoś się dowiedziałem.
I co im pan opowiada na przykład?
On opowiada im, to zależy na co się nastawimy. Nie da się zrobić taki, o żydowskim Krakowie powiedzieć w godzinę, więc czasami mówię o religii, zabieram ich do synagogi, zabieram ich na cmentarz, pokazuję im, gdzie była mykwa i co to znaczy koszerny.
A jest coś takiego, o co zawsze pytają? Takie coś, co albo im się nie mieści w głowie, albo dziwią się?
Oczywiście, że są takie ciekawostki, na przykład koszerność, albo co to jest ta mykwa, po co ta mykwa, albo to jak to, że to nie rabin prowadzi nabożeństwo w synagodze. To z tych kwestii religijnych, ale oczywiście też mnóstwo innych kwestii dotyczących kultury, świeckiej kultury żydowskiej, tej wychodzącej poza tradycyjną religię.
A dowiadują się czegoś takiego, że mają w sobie to coś, co jest właśnie wspólne i co jakby z tej kultury przyszło do nich?
Zradzę panu taką, jedną z takich ulubionych momentów jest, zawsze się w każdej grupie znajdzie ktoś, kto przychodzi taki trochę nastroszony, że po co to, że co to za jakiś głupot się muszą uczyć, przepraszam tutaj za obcesowość, albo znowu jakieś, znowu coś o Żydach, albo po co to. I albo, że Żydzi to lub tamto. Czasami to są chłopaki, które tam siedzą mocno w piłce nożnej, więc ja wtedy im mówię, że ale wiesz, że pierwszą bramkę reprezentacji Polski strzelił żydowski chłopak z Krakowa. I to ich trochę wytrąca z równowagi.
Który jak się nazywał?
Józef Kloc z krakowskiej Jutrzenki.
Ja nie wiedziałem o tym.
Takiego
też.
Lewicowego klubu piłkarskiego.
Czyli jedna rzecz to są spacery po Krakowie, takie z opowieściami o kulturze żydowskiej, o Żydach. Tak. Co jeszcze pan takie robi?
A no także po obszarze getta w Krakowie.
I co jeszcze?
No, nauczam też o tym nauczycieli, o tym. Parę warsztatów stworzyłem, pokazuję różne rzeczy nauczycielom, jak można nauczać na przykład o swoim dziedzictwie żydowskim poprzez lekcje w terenie, poprzez gry, poprzez różnego rodzaju warsztaty, poprzez wykorzystanie materiałów archiwalnych.
A gry na przykład jakie?
Dwie gry takie do tej pory stworzyłem. Jedną to jest o samym żydowskim Krakowie, jakby o życiu żydowskim, a druga razem z Muzeum Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie i Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.
I na czym to polega?
Taką grę o getcie, w której ona jest ciekawa w formie, ponieważ na karcie pracy mają część informacji na papierze, a część informacji muszą zdobyć z takich wlepek, które wcześniej rozklejam na obszarze getta z kodami QR, które muszą ściągnąć na swoich smartfonach. Dzisiaj mało kto już nie ma smartfonów. I część informacji zdobyć też właśnie z internetu, z tych kodów. To jakby uatrakcyjnia formę.
Biega na początku po getcie
tak,
i rozkleja
na oczywiście jakieś półtorej godziny, dwie godziny wcześniej po obszarze getta to porozwieszać, po to, żeby oni potem mogli pójść do getta.
Dlaczego panu się to w sumie chce robić i tyle czasu pan temu poświęca? Bo to z takich moich rozmów z nauczycielami to problemem jest często czas właśnie, albo że im się nie chce.
No powiem panu, jeśli pan pozwoli, takie historie z mojego dzieciństwa. Jak sobie zdałem sprawę, miałem taki okres, a propos tutaj militarów i chłopców, miałem taki okres, jak byłem małym chłopcem, że jak wielu chłopców pewnie fascynowało mnie wojsko i wtedy oczywiście miałem taką książeczkę, w której był rozkład wszystkich stopni Ludowego Wojska Polskiego wtedy jeszcze i poszedłem do swojego śląskiego dziadka, do OUPE, jak myśmy mówili na Śląsku Polskim i zapytałem go gwarą śląską, OUPE, a ty z jaki miał stopień? Opa tak się zaglądał na to, podziwiał i padł synek, ale on nie był w tej armii. No wtedy zrozumiałem, że coś z tą, ta śląskość jakoś jest trochę inna. Potem fakt, że gwara śląska, nie, z częścią ludzi rozmawiałem gwarą śląską, z częścią rozmawiałem literacką polszczyzną. Jak zacząłem sobie zdawać pytania, to zobaczyłem, że to nie jest taki mainstream. I problem, jaki się wobec mojego dziecka pojawił, to że ci jakby polscy koledzy naśmiewali się z tej śląskości i to mi oczywiście było niekomfortowe. Jak byłem już trochę dojrzalszy, to zrozumiałem, że no jakoś to sobie muszę przepracować i że taka różnorodność, inność, odmienność może być pewną wartością. I potem zaczęły się moje zainteresowania odmiennością, innością w innych wymiarach religijnych, etnicznych.
I co to panu dało?
I ja doceniłem, jakie to jest fajne, że różnorodność pięknie nas zróżnicuje i wzbogaca. I I staram się pokazać swoim uczniom, że inność i odmienność i różnorodność we wszelkiej formie jest fantastyczną rzeczą.
A jak pan mówi o tej społecznej płci, to czego uczy pan dzieciaki?
O tym, że to, że im się wydaje, że coś jest, wcale nie musi być takie, jakie jest. I to trochę...
Ale że co im się wydaje?
Ja uczę w dużym mieście, w miarę już nowoczesnym kraju europejskim, z Unii Europejskiej. Dzieci z raczej zamożnych domów, którym wydaje się, że jakby emancypacja, równouprawnienie jest rzeczą daną. Mhm. Więc ja próbuję pokazać, że z tym równouprawnieniem i emancypacją no jeszcze trochę to pozostawia do życzenia nawet w tym naszym kraju, ale też pokazuję im inne obszary kulturowego świata. Na przykład rozmawiamy sobie o pozycji kobiety w islamie. Ja rok swojego życia spędziłem w krajach muzułmańskich i no wtedy okazuje się, że to wcale nie musi tak być, że kultura tak, jako rzecz nabudowana na to, że tak układa pewne konfiguracje norm i zachowań, że nic nie musi być takie, jak się wydaje, że jest. I że to można zupełnie inaczej poukładać.
Pani Małgorzata, a pani też ma takie swoje działanie oparte na jakichś takich doświadczeniach z dzieciństwa, czy coś takiego? Tak było coś?
Nie. Ja takich doświadczeń nie mam. Natomiast ja rzeczywiście w młodości zawsze się obracałam w takich środowiskach raczej zbuntowanych. I w takich środowiskach, w których właśnie tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka, to było dla nas strasznie ważne. I potem, kiedy zaczęłam uczyć w szkole, właściwie zaczęłam szukać jakichś sposobów na to, aby pomagać dzieciakom, które są w pewien sposób wykluczone, tak? Czy zmarginalizowane, które gdzieś tam z boku grupy klasy stoją. I w ten sposób trafiłam właśnie na Stowarzyszenie Nigdy Więcej, z którym wtedy zaczęłam współpracę, które bardzo mi pomogło, tak powiedziałabym, merytorycznie. I właściwie od tego się zaczęły te moje działania, a później to wszystko poszło w kierunku takiej walki z dyskryminacją i przede wszystkim takiej tolerancji dla edukacji dla tolerancji.
Ale jak zrobić lekcję polskiego, właśnie pani uczy polskiego, o mowie nienawiści, jak to się robi?
Wystarczy wziąć nowelkę Mędrek Gdański. Jest fantastyczna, gdzie czytamy, są takie fragmenty, kiedy ten stary Żyd mówi, ale przecież jak to Żydów mają bić? A dlaczego oni nie idą do lasu i nie biją brzeziny za to, że brzezina? I to nie mówią ludzie, to mówi zły wiatr, który wieje. To i już jest na czym pracować. Także
ale ta praca później jak wygląda? Że pani co im mówi? Czy też o co pani ich prosi, żeby oni powiedzieli, czy na czym...
Ja im próbuję uświadomić. To też wszystko zależy od grupy, od klasy, bo ja czasami też na takie wyjazdowe gdzieś tam warsztaty wchodzę do nieznanych mi dzieci. To wszystko zależy od tego, kto jest po drugiej stronie. Ale ja im próbuję uświadomić przede wszystkim to, że oni mogą stać się również obiektem takiej mowy nienawiści. I nagle okazuje się, że ktoś, kto, tak jak to słyszeliśmy, właśnie taki nastroszony przyszedł i w ogóle niechętny, nagle sobie po takich warsztatach uświadamia, no, że przecież on też został tak potraktowany. I jakie to jest uczucie? Oni wchodzą na przykład w różne role, tak?
Na przykład?
Na przykład, no najbardziej pamiętam, ale to nie w macierzystej mojej szkole, tylko byłam na takich warsztatach wyjazdowych i ten troszkę tak nam zeszło na temat używek i tak dalej, na temat różnych takich zachowań. I pamiętam, poprosiłam o stworzenie takiej postaci pijanej dziewczyny na dyskotece w białych kozaczkach. Oni bardzo negatywnie początkowo reagowali, a później zakończył się cały warsztat tym, że taka dziewczyna mówi, Boże, to przecież mnie tak potraktowano. To ja im próbowałam pokazać, że to wcale nie jest tak, że czasami właśnie źle oceniamy rzeczywistość, że czasami ktoś może zostać postawiony w takiej trudnej sytuacji, czy w nią wmanewrowany. No i to był już taki przyczynek do tego, żeby rozmawiać dalej.
Oni się poczuli, na początku musieli skonstruować tą jakby osobę, tak?
Tak.
Dziewczyny w białej kozaczkach, kto to jest, tak?
Tak, kto to jest i jak ją traktujemy, jak podchodzimy, jeżeli ona jest podpita, tak? Aha. na co sobie możemy pozwolić w stosunku do takiej dziewczyny.
A później taka dziewczyna się zreflektowała, że to ona może być, tak? Na tej
tak,
zasadzie.
Tak, tak. To oczywiście nie służy promowaniu pewnych zachowań, tylko oczywiście to służy temu, żeby oni zobaczyli, że w każdej sytuacji ten język nienawiści, którym oni mówią czasami nieświadomie, bo oni czasami nie mają świadomości, że mówią coś nie tak. No jeżeli tego nie powstrzymamy, no to tak naprawdę rozsiewamy tę nienawiść. Tak? I ona się może w różnych, potem zmaterializować w różnych
działaniach. Taka lekcja polskiego. Przeczytajcie teraz swoje SMS-y, które sobie wzajemnie wysyłacie, czy też wiadomości tekstowe, które zamieszczacie na różnych portalach społecznościowych. To byłaby dobra lekcja. Co?
A to jest świetny pomysł.
I później tak pomyśleć
pozwolę
o
sobie
tym.
Wykorzystać. Ale
proszę bardzo, zwłaszcza, że do pani mnie zainspirowała.
Już kiedyś czytaliśmy też na jakichś warsztatach wpisy internetowe. Natomiast jeżeli chodzi o język polski, no to tutaj, tak jak mówię, to jest taka codzienna praca, bo to właściwie jest mnóstwo tekstów, które można wykorzystać do tego, aby mówić o
języku. Aż byś przydał jakiś katalog, prawda? Bo przydałyby się takie, bo zresztą Ministerstwo Edukacji zachęca do czegoś takiego, żeby na stronie ministerstwa wrzucać tak zwane propozycje lekcji jakichś takich eksperymentalnych czy swoich własnych z listą lektur i tak dalej. Takie zakładki by się przydały.
Ja jestem raczej, jestem przeciwniczką takiego formalizowania edukacji.
Ale skąd brać pomysły?
Z życia. Trzeba słuchać młodych ludzi też.
Ale można się wymieniać, to byłoby
można
fajnie.
Się wymieniać, ale to się rozmawia, prawda, i tak dalej.
A lekcja polskiego o właśnie wykluczeniu takim związanym z biedą, to jak pani robi?
No, możemy o tym rozmawiać przy okazji, nie wiem, czy to Ziemi Obiecanej, tak? To jest tak, no zwłaszcza, że to jest Łódź, tak? Możemy o tym rozmawiać. Ostatnio rozmawialiśmy na ten temat przy okazji Don Quixota. Tak? Przy okazji Don Quixota. Bodajże tak. W każdym razie taka dyskusja nagle... Nie, przepraszam, przy okazji filozofów oświeceniowych, bo to już mi się tak nałożyło. W każdym razie taka dyskusja wyniknęła, no jak to w Łodzi wygląda, tak? Bo oni mówią, no ale to przecież to jest takie nieadekwatne, takie stare już i w ogóle. Przecież teraz jest fajnie, teraz mamy państwo opiekuńcze, teraz mamy system pomocy, tak? Od tego się zaczęły głosy, tak? Że teraz, prawda, jakby no, państwo nie pozwala na takie wykluczenie.
A jak wy to godzicie, słuchajcie...
Później dochodzi do tego, że oni jednak...
Między sobą.
Dochodzą do wniosku, że jednak coś tam się w tej Łodzi dzieje
złego. A jak to wyłączycie z tak zwanym programem? Bo to zawsze też dość często nauczyciele mówią, no, że oni nie mogą przy czymś się dłużej zatrzymać, czy też skręcić w bok, czy też rozmawiać o innych rzeczach. No bo przecież, kurczę, jest ta postawa programowa, trzeba z tym gonić. Jak sobie z tym robicie, panie Adamie?
No, mówiłem o tym stwarzaniu nisz. Trochę moja szkoła pomaga mi w pewnym wymiarze, przez fakt, że raz do roku robimy takie półtora tygodniowe obozy naukowe i tam mogę robić takie projekty naukowe. Dla przykładu w zeszłym roku w Lwowie prowadziłem projekt dla tych, którzy chcieli w nim uczestniczyć o ikonie prawosławnej na przykład, albo o żydowskim Lwowie. Więc to jest taki jeden obszar, ale mogę też wykorzystać lekcje wychowawcze. Czasami ukradnę koledze czy koleżance jakąś lekcję.
Może gdzieś dogadać, tak?
Dogadać albo po prostu mi ją odstąpi, ale czasami są takie, zdarzają się kilka takich luźniejszych dni w roku szkolnym, zazwyczaj pod koniec semestru czy pod koniec roku, kiedy też mogę zabrać na przykład.
A pani jak to robi w państwowej szkole?
To znaczy ja powiem tak, że w tej chwili już biurokracja i te ograniczenia, które nam z góry zostały narzucone, jeżeli chodzi o program i tak dalej, sięgają po prostu absurdu. Natomiast mnie się wydaje, że i wielu moim koleżankom, kolegom, że po prostu jeżeli się chce, to zawsze można coś wykroić troszkę czasu.
A nie można tak po prostu powiedzieć, nie będę uczyła wszystkiego, mam w nosie, nie nadążam, są rzeczy ważniejsze, tak naprawdę chodzi o jakąś całość tego, nie można tak zrobić?
Można, tylko wtedy po co uczyć?
Czy tak? Jeśli mogę odpowiedzią, odejść to jest takie pytanie, jest, raz się mi pojawiło, jak na jednym z seminarium nauczania o kulturze Żydów i Holokauście padło pytanie ze strony nauczycielki, ale kiedy to wszystko robić? No, ja powiem, nie mam złotej odpowiedzi na to kiedy, ale jak pani nie będzie chcieć, to już nie ma co? Jasne. To nic, nic więcej się z tym nie da zrobić. Trzeba chcieć, trzeba próbować, szukać.
A tak już tak króciutko, mam mało czasu do końca, ale czy jak pani sama chodziła do szkoły, to lubiła pani szkołę, czy nie?
No to nie jest najlepsze pytanie do pedagoga. I lubiłam szkołę ze względów towarzyskich.
Czyli kolegów, koleżanek.
Tak. Nie lubiłam szkoły, bo szkoła mi się kojarzyła z jakimś takim postkomunistycznym systemem. I jeżeli... Zawsze lubiłam naukę, wiedzę, tak? Natomiast szkoły jako systemu, jako takiego
A dobrego
miejsca...
nauczyciela pani spotkała?
Tak, spotkałam.
A taką cechę takiego dobrego, to jakby pani określiła?
No właściwie teraz przywołałabym to, co pan mówił przed wejściem do studio. Taki, który jest zainteresowany.
I zdarzył się pani na drodze?
Tak, tak.
I niekoniecznie on był dobrym nauczycielem, w sensie tak szedł z programem, prawda, i tak dalej.
Nie, to... Znaczy nie wiem, jest mi trudno ocenić, czy ci ludzie, których wspominam, dobrze szli z programem i tak dalej. Natomiast rzeczywiście zdarzyło mi się takich
zainteresowany uczniami,
spotkać.
Tak?
Zainteresowanych uczniami i tym, co robi.
A pan, panie Adamie, lubił szkołę?
W większości lubiłem. Różnie bywało z tym później. Miałem różne też szczęście czy nieszczęście do nauczyciela, ale pamiętam, że w czwartej klasie podstawówki miałem absolutnego pasjonata z historii. Dzięki niemu chłonąłem wtedy popularną naukowe książki historii dziesiątkami. Miał żar w oczach i sposób, w jaki mówił i opowiadał.
Bardzo serdecznie wam dziękuję. Małgorzata Matecka i Adam Musiał były państwa gośćmi.